Panie prezesie, w poniedziałek odbyło się zgromadzenie Związku Międzygminnego. Zapadły decyzje w sprawie tak zwanego strumienia zewnętrznego, czyli przyjmowania bądź nie przyjmowania odpadów spoza Związku Międzygminnego.
Panie redaktorze, zgromadzenie związku tak odbyło się w ubiegły poniedziałek. Nie było przedmiotem tego posiedzenia podejmowania jakichkolwiek decyzji w tym temacie, ponieważ chciałbym tylko przypomnieć, że przyjmujemy strumień zewnętrzny do przedsiębiorstwa. Czarny worek, żółty worek i zielony worek bez stabilizatu. Nie ma zgody na stabilizat ze strony mojej, nie ma zgody Rady Nadzorczej, nie ma zgody Zgromadzenia Wspólników, a więc wójtów, burmistrzów, prezydenta, żeby taki odpad przywozić. Natomiast w ubiegłym roku ten strumień zewnętrzny wyniósł 3,5% w stosunku do ogółu przyjętych odpadów. Przyjęliśmy niespełna 1900, z tego co pamiętam, 85 tony. To jest niecałe 2000 ton do 56 tysięcy. Stanowi te 3,5%, także tutaj nie było decyzji, czy spółka ma przyjmować, czy nie, bo zgoda jest na ten strumień, który wspomniałem, ten typowo komunalny. Czarny worek, żółty worek i zielony worek. I te trzy frakcje, jeśli mamy kontrahenta, a mamy podpisaną umowę, to takie odpady są przyjmowane do zagospodarowania. Jest to naprawdę bardzo niewielka ilość.
A jakie są plusy i jakie są minusy dla spółki, ale i dla Ełczan z przyjmowania strumienia zewnętrznego? Czy ten strumień zewnętrzny zwiększa poziom nieprzyjemnego zapachu?
Jeśli chodzi o kwestie związane z przyjmowaniem strumienia, czy co jest na plus, co jest na minus, na pewno plusem jest to, że jest to dodatkowe źródło przychodów dla spółki. Przecież przez te wszystkie lata, w momencie, kiedy zniesiono regiony gospodarki odpadami, a nastąpiło to w 2019 roku, to spółka się bilansowała strumieniem zewnętrznym, bo był bardzo mocny, drastyczny wzrost wszystkich kosztów niezależnych tutaj od nas, na które trzeba było znaleźć środki, którymi trzeba było bilansować. Żeby nie sięgać do kieszeni mieszkańców, żeby nie było drastycznych podwyżek i częstych podwyżek, była wola zgromadzenia również wspólników, żebyśmy strumień zewnętrzny przyjmowali. Także tutaj mówiąc o plusach, to przychody dla spółki dodatkowe, które powodują, że planowane podwyżki, które były czy w ostatnim czasie, są troszeczkę niższe niż powinny być, jakby tego strumienia zewnętrznego nie było. Natomiast strumień zewnętrzny daje te frakcje, które wymieniłem, tam są też frakcje surowcowe, z czego spółka ma dodatkowe przychody jeszcze od recyklerów, bo przekazane są z żółtego worka surowce wtórne do ponownego wykorzystania i ma dochody, również przychody dodatkowe z organizacji odzysku, a więc tych dopłat za to, że jest przekazany surowiec do recyklera. To są te aspekty finansowe. Natomiast też strumień zewnętrzny, jak wiadomo, ma tą frakcję, która idzie też do procesów kompostowania, do składowania, także też ma wpływ na ilość odpadów, które trafiają na składowisko, czy też do kompostowni, do tych procesów. Tak?
Na jaki czas wystarczy nam, powiedzmy kolokwialnie, wysypiska w siedliskach, żeby było miejsce? Na ile lat? Biorąc pod uwagę, że ten strumień zewnętrzny będzie nadal oscylował gdzieś w okolicach 3,5-5%.
Zrobiliśmy taką prognozę, panie redaktorze. Na koniec grudnia były wykonane pomiary przez geodetę, który wyliczył nam zapełnienie składowiska pojemnościowo, bo tonażowo to wiemy, jakie mamy zapełnienie, bo to wynika z ewidencji i z procesów, które prowadzimy. Natomiast do kwestii tych sprawozdawczych, które są, jesteśmy zobowiązani, a więc do Urzędu Marszałkowskiego, dane, które przekazujemy, chcieliśmy, żeby były zrobione w oparciu właśnie o pomiary geodezyjne i tak od 2 lat są robione. I na bazie tych danych za ubiegły rok, a więc stanu zapełnienia składowiska na koniec grudnia 2025 roku, zrobiliśmy prognozę jej eksploatacji w oparciu o dane z 2025, czyli ten strumień zewnętrzny na takim bezpiecznym poziomie 3,5% pokazuje, że to składowisko przy przepisach, które też weszły i będą wchodzić w najbliższym czasie, bo też będziemy zobowiązani do ograniczenia składowania do 30%, jest to w tej chwili do roku 2029 do 2034 mamy składować 20%, a od 35 dalej 10% mamy wytworzonych odpadów składować. To są regulacje i na bazie tych właśnie tych przepisów zrobiliśmy tą symulację i wyszło nam zapasem, że składowisko zostanie, ma jeszcze możliwości funkcjonowania do 2041-2042 roku. Tak to wyliczeń wynika, czyli wychodzi ten 30-letni okres eksploatacji.
Rozumiem. Panie prezesie, jeszcze wracając do strumienia zewnętrznego. Odpady z terenu związku można powiedzieć, że łatwiej kontrolować. Pytam w kontekście tego, że kiedy ten regionalizm, powiedzmy, zwożenia odpadów przestał funkcjonować na mocy ustawy, zaraz później słyszeliśmy w całej Polsce o mafiach śmieciowych, które nieuczciwie zwożą gdzieś na różne wysypiska w kraju coś, co nie powinno tam trafiać. To było sygnowane czasami kodem, który nie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. Czy sprowadzanie śmieci z zewnątrz powoduje wzrost ryzyka, że na wysypisko w siedliskach trafi coś, co nie powinno się tam znaleźć? My pytaliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, czy wysypisko w siedliskach jest pod lupą tych służb. Czy ten aspekt bezpieczeństwa w strumieniu zewnętrznym też jest brany pod uwagę przy decyzjach i czy kontrahenci są uczciwi?
Z kontrahentami tutaj się wypowiem w kontekście na bazie naszego doświadczenia i naszej współpracy z kontrahentami. Byli to kontrahenci sprawdzeni, funkcjonujący na rynku, do których nie było jakichkolwiek zastrzeżeń. Cały strumień zewnętrzny był w oparciu o oficjalną korespondencję przyjmowany w bazie danych odpadowych, w całym systemie monitorowania odpadowego, także tutaj wszystkie instytucje do tego mają wgląd. Posiadały i posiadają ważne pozwolenia zintegrowane na prowadzenie takiej działalności. To też potwierdzało, że te procesy funkcjonują w tych podmiotach, z którymi współpracowaliśmy. Również działamy na rynku od tylu lat, że zweryfikowaliśmy opiniami takich kontrahentów, z którymi współpracowaliśmy. I tutaj nie było zastrzeżeń, panie redaktorze. Wszystkie odpady, które były przyjmowane, te, które szły bezpośrednio do składowania, one musiały mieć kartę charakterystyki odpadów, które były przygotowane i również miały mieć badania przez akredytowane laboratoria. I w oparciu o te dokumenty, o te wszystkie spełnione wymagania, mogliśmy dokładnie współpracować i taką współpracę prowadziliśmy z takimi podmiotami. Do tych podmiotów nie było zastrzeżeń, także na tą chwilę ciężko mi się jest odnieść do innych przykładów, ale słyszymy non stop w Polsce, że kolejne jest nielegalne jakieś składowisko, czy kolejny nielegalny magazyn odpadów niebezpiecznych. Przecież głośna też ostatnia sytuacja, gdzie w jednym z województw, chyba mazowieckim, wykryto w Mauserach odpady niebezpieczne. Zostały przyznane środki z NFOŚ-u na utylizację tego programu i znowu to pojechało w miejsce nieodpowiednie. No tutaj to już jest, że tak powiem, rola służb, jak do tego podejść. Natomiast pomimo tej działalności, no widzimy, że gdzieś tam szara strefa jeszcze funkcjonuje, tak? Słyszymy o różnych takich przypadkach nielegalnych składowisk, nielegalnych magazynów. No i tutaj jest to, że tak powiem, smutne dla branży i dla nas, bo wprowadzanie kolejnych obostrzeń, przepisów właśnie uderza nasze instalacje. Ja przypomnę, że we wcześniejszych latach, jak było po kilkadziesiąt pożarów, właśnie magazynów, to były magazyny, gdzie kończyły się decyzje na magazynowanie trzyletnie. Była masa...
Przedziwne zbiegi okoliczności.
Była masa pożarów. I ustawodawca no, chciał tutaj założyć przepisy i uderzyło to w nasze branże, bo musieliśmy wykonać monitoringi za prawie ponad 500 000 zł, te, które są dostępne dla WIOŚ-u, te, które są czytają dzień, noc, z rozpoznawalnością twarzy, numerów rejestracyjnych. Wprowadzenie tych dodatkowych obostrzeń podrożyło również koszty działalności gospodarki odpadami i też takie działania powodują, że no, być może się niektórych jakby wrzuca do jednego worka, że no, branża odpadowa to jest, od razu się kojarzy z czymś, co może być nielegalnie prowadzone. Taki mój lekki komentarz tutaj do pana pytania, panie redaktorze.
Dobrze. Cieszę się, że ten komentarz wybrzmiał. Czyli, panie prezesie, to, co trafiło do wysypiska, na wysypisko w Siedliskach, można powiedzieć, że nie jest pod lupą służb.
Służby badały w ramach wszystkich kontroli, które mieliśmy związane z sytuacją odorową. Wszystko było kontrolowane, weryfikowane, przecież też był prowadzony audyt i tutaj nie wykryto żadnych, nie wskazano żadnych nieprawidłowości. Przypomnę też, że przecież mieliśmy, czy też byliśmy obarczani, że przyjmujemy odpady z oczyszczalni ścieków, czajka i tak dalej, że coś w godzinach nocnych przyjmujemy. To nie znalazło potwierdzenia ani w dokumentach, ani w pewnych dochodzeniach przez pewne instytucje. Także tutaj naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia. Też przecież mieliśmy też potwierdzenie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że przedsiębiorstwo mogło takie odpady przyjmować, mogliśmy tak funkcjonować, także...
To ważna informacja dla naszych słuchaczy, zwłaszcza dla Ełczan, tak, że tutaj na wysypisku w Siedliskach nie ma żadnych odpadów, które są niebezpieczne, niezgodne z prawem, nic tam takiego nie trafiło. Panie prezesie, jaka jest kondycja finansowa spółki? Czy zakład ma na przykład możliwość odzysku i zarobienia na butelkach systemu kaucyjnego, których mieszkańcy, konsumenci nie oddają do butelkomatów, nie mają tej kaucji z powrotem, to trafia na wysypisko, czy przedsiębiorstwo może te butelki, kolokwialnie mówiąc, zebrać, spieniężyć i mieć z tego parę złotych?
System kaucyjny, który funkcjonuje już od 1 października ubiegłego roku, powiem szczerze, od miesiąca marca, zaczynamy odczuwać wprowadzenie tego systemu. Jeszcze październik, listopad, grudzień ubiegłego roku, czy też pierwsze dwa miesiące tego, nie wskazywało, że ta ilość tego cennego surowca zostanie tak ograniczona na wejściu do naszej spółki. Nie tylko, no tak działa system kaucyjny. Wiemy, że za butelkę PETA klient otrzymuje 50, nalicza mu się najpierw 50 groszy kaucji, i potem tą kaucję odzyskuje. Przy zakupach takich no, dość większych jest to już kwota odczuwalna, bo być może przy jednej butelce tego klienci nie widzą. Z moich obserwacji jako klient widzę, że coraz więcej ludzi właśnie w tych sklepach wielopowierzchniowych, w sieciówkach spożywczych na dużą skalę odwozi te butelki, co oznacza, że te butelki nie trafiają do nas, do instalacji. Dodam, że butelka PET jako tworzywo sztuczne jest jednym z najcenniejszych, teraz oczywiście po metalach żelaznych czy też nieżelaznych, ale jest najcenniejszym surowcem wtórnym, z którego spółka miała przychody, z którego spółka miała dopłaty z organizacji odzysku i teraz ta ilość tego surowca tutaj nie trafia. Przyjęliśmy takie założenia na ten rok do planu finansowego, ubytek przychodów na poziomie 20% na skutek wprowadzenia tego systemu kaucyjnego. I tutaj jest tak jakby ten system jest poza nami, natomiast powołani operatorzy, którzy obsługują ten system kaucyjny, jest kilka firm, spółek akcyjnych, które zgodnie z ustawą opakowaniową zostały wprowadzone na rynek i one tym systemem się zajmują, natomiast te firmy nie mają zaplecza, nie mają infrastruktury, nie mają pełnej logistyki i są prowadzone różne spotkania czy też rozmowy z nami na temat potencjalnej współpracy. Dodam, że już trzykrotnie robiliśmy testy na strumieniu kaucyjnym, na systemie kaucyjnym, a głównie butelki PET i metale, czyli ta puszka aluminiowa, bez butelek szklanych. I tutaj po to testy były robione, żebyśmy mogli ocenić swoje możliwości technologiczne, organizacyjne, też żeby można było wycenić naszą usługę. Takie rozmowy też prowadzę, bo zależy mi, żeby spółka miała ten przychód. Bo z jednej strony będzie ubytek, bo to trafi do sklepów, nie do nas. I stąd zależy mi na takiej współpracy z operatorami, żeby w jakimś stopniu być uczestnikiem tego systemu kaucyjnego. A więc żeby przez tego operatora trafiło to do nas w zakresie wykonania pewnych usług, czy też rozliczenia, rozsortowania, bo to też trzeba pamiętać, że trzeba przygotować na kolory dla recyklera, a to, co przyjeżdża z systemu kaucyjnego, jest to w miksie. Także trzeba to przez linię przepuścić i trzeba to według wymagań recyklera przygotować tą frakcję. I takie testy prowadziliśmy. Mamy swoje pewne wnioski, no i zobaczymy, czy uda nam się tą współpracę tak jakby rozpocząć i kontynuować. Ale bardzo czynimy starania, żeby być tym uczestnikiem tego systemu kaucyjnego w kontekście współpracy z operatorami.
Bo to mogłoby poprawić kondycję
finansową. Tak, to by było właśnie, no tu z jednej strony będzie ubytek na przychodach, a z drugiej strony byśmy mieli ten przychód, może nie jeden do jednego zbilansowany, bo to trudno mówić o takim zbilansowaniu, ale w jakimś stopniu poprawiłoby to również, dałoby nam dodatkowe przychody. Natomiast czekamy z wielką niecierpliwością, jako branża cała, na wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak zwanego ROP-u, który miał tak jakby, on powinien być wprowadzony w pierwszej kolejności przed systemem kaucyjnym, bo ROP daje środki dla takich instalacji komunalnych jak my, dla gmin, dla recyklerów z uwagi na ten system kaucyjny. Także w tej kolejności jakby było wprowadzone, to najpierw te podmioty miałyby dodatkowe środki, a z drugiej strony kaucja by pomniejszyła o jakąś tam część. A w tej chwili nie ma ROP-u i tylko odczujemy to finansowo na ilości tej frakcji właśnie surowcowej. Już to zaczynamy od miesiąca marca odczuwać.
Panie prezesie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję Państwu.